Naszym gościem jest Karol Kowalewski, nowy szkoleniowiec, nowy trener reprezentacji Polski w koszykówce kobiet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dobrze się słyszymy. Kontaktujemy się nieprzypadkowo, bo Karol Kowalewski to słupszczanin chyba jeszcze wciąż, mogę tak powiedzieć?
Tak, jak najbardziej.
Gdzie teraz jesteś? Bo zgrupowanie jestem... kadry, tak?
Tak jest, jestem w Wałbrzychu na pierwszym zgrupowaniu kadry teraz, więc pierwsze treningi za nami, tak to możemy powiedzieć.
No dobrze, to jest świeża nominacja, kilkanaście dni chyba zaledwie minęło od czasu, kiedy zostałeś pierwszym szkoleniowcem kadry narodowej. Ogromne wyróżnienie jak dla człowieka, który niedawno tak obchodził 34. urodziny, młody szkoleniowiec.
No to trzeba przyznać, że to ogromny zaszczyt dla mnie być tutaj i pełnić rolę pierwszego szkoleniowca reprezentacji. Pewnie parę lat temu, jak ktoś by mnie zapytał, czy będę miał taką okazję w wieku 34 lat, to pewnie bym się, że tak powiem, przysłowiowo puknął w głowę, ale tak, myślę, że mimo wszystko wielka nobilitacja i wspaniała rzecz dla mnie. Nie chcę patrzeć na to z perspektywy wieku. Myślę, że staram się bardziej patrzeć z perspektywy, powiedzmy, swojego przygotowania i jakiegoś już tam małego doświadczenia.
Oj, nie bądź taki skromny, bo to od 2018 roku to tak może wymieńmy. 3 mistrzostwa Polski, 2 wicemistrzostwa, 3 puchary Polski, 2 superpuchary i finał Pucharu Polski w 2021 roku. Jak na 34-latka, który pracuje w Polkowicach, to powiem szczerze, że czapki z głów. Jesteś taki no, z grupy mistrzowskiej, co tu dużo kryć i chyba się nie wolno dziwić, że jednak władze polskiej koszykówki wskazały na Karola Kowalewskiego.
Znaczy na pewno te osiągnięcia cieszą i myślę, że są zapracowane ciężką robotą, którą wykonujemy i myślę, że będę znowu trochę skromny, ale za mną też jest zawsze sztab ludzi, którzy pracują i mają tak samo wspólny cel, więc można powiedzieć, że tak, że wygląda to dobrze. Myślę, że jeszcze jedna rzecz, której też warto wspomnieć, że klub też umożliwia mi taką pracę i umożliwia mi tą pracę na najwyższym poziomie, bo oprócz tej polskiej ligi mamy też możliwość grania w Eurolidze, co myślę jest wielką rzeczą i tam spotykamy 16 najlepszych zespołów. Ja się cieszę, że Polski Związek Koszykówki tak zadecydował. To, co mówimy o tych osiągnięciach, to jedno, ale mówię, trzeba pamiętać, że za mną jeszcze też naprawdę jest przynajmniej kilka osób, które tak samo pracują na to.
No kadra czy klub to zawsze jest praca zespołowa, a może wytłumacz wszystkim, bo ty jesteś absolwentem pierwszego ELO w Słupsku. Skąd ty się w ogóle w koszykówce wziąłeś? Zanim odpowiesz na to pytanie, to ja sobie znalazłem w internecie, bo chwilę pogrzebałem. 14 grudnia 2005, 6. kolejka Słupskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, Maszbud Salk, pierwsze ELO i tam pierwszy strzelec zespołu pokonanego niestety, Karol Kowalewski, 17 punktów, w tym 5 razy za 3. Prehistoria troszkę, co?
Tak, dobry scouting zrobiony w takim razie.
To teraz już poważnie, skąd ty się wziąłeś w ogóle w koszykówce? Ja rozumiem, to była pasja ze szkoły średniej?
Ja myślę, że to jest pasja już tak naprawdę od małego, bo z tego co pamiętam, Robert Jakubiak w 6. klasie podstawówki zaciągnął mnie na pierwsze treningi. I to
Robert Jakubiak,
późno.
Obecny dyrektor sportowy grupy Sierleccy Czarni Słupsk.
Dokładnie tak. Więc można powiedzieć, że jestem wychowankiem też Czarnych Słupski. Często o tym wspominam, bo tak naprawdę do 20 roku życia reprezentowałem ten klub i miałem okazję właśnie grać dla trenera Jakubiaka, więc stąd ta koszykówka. Faktycznie absolwent pierwszego ELO i w sumie taka mała anegdota, bo miałem okazję po 14 latach zajrzeć niecałe 2 tygodnie temu do szkoły i tak powiem trochę powspominać i spotkać tych ludzi i nauczycieli, z którymi miałem okazję, że tak powiem, funkcjonować, tak, te licealne najlepsze słupskie czasy, więc koszykówka od zawsze, pierwsze ELO jak najbardziej i zawsze głośno o tym będę mówił.
No dobrze, ale granie w koszykówkę amatorskie, czy półamatorskie, czy nawet juniorskie, to jest jedno, a bycie szkoleniowcem to zupełnie inna historia. Jednak ktoś musiał dostrzec człowieka, który rysuje coś na tablicy, ma pomysł na zespół, ma pomysł na zawodników, no bo ekstraklasa ma swoje wymaganie. Jak to się stało, że zostałeś trenerem?
A to jest dobre pytanie, bo po liceum poszedłem na studia do Poznania i na początku była to przygoda, że tak powiem, kompletnie niezwiązana z koszykówką. Grałem w koszykówkę tutaj w klubach podpoznańskich w trzeciej, w drugiej lidze, ale studia nie były kompletnie związane ze sportem, bo była to politologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Później po roku stwierdziłem, że tego sportu i tej koszykówki ciągle jest mi mało, więc zacząłem studia na poznańskim AWF-ie i tam miałem specjalizację trenerską. I powiem szczerze, że po tym pierwszym roku byłem taki dość sceptycznie nastawiony do kariery, nazwijmy to trenera, ale świętej pamięci Tadeusz Dudziński, trener z Wielkopolski, który też miał bardzo, bardzo dużo osiągnięcia, zawołał mnie po jednych zajęciach i powiedział, że jest szansa i okazja i widzi we mnie potencjał, żeby spróbować pomóc przy jednym z poznańskich zespołów Ekstraklasy, to wtedy była inna AZS Poznań. Nie zastanawiałem się, nie ukrywam, że się nie zastanawiałem i tak powoli się to zaczęło. Później oczywiście były grupy młodzieżowe, też w tak zwanym PBG Poznań, teraz już ten klub nie istnieje, nazywa się to troszkę inaczej. I tak powoli się to rozkręcało. Można powiedzieć, że łączyłem i studia, i granie w koszykówkę, i bycie trenerem w tym czasie, więc to był taki mocno intensywny czas i później tak naprawdę skok na głęboką wodę w momencie, w którym miałem okazję zostać asystentem w Stali Ostrów w męskim zespole i to był tak naprawdę ten taki poważny początek tej, nazwijmy to, kariery trenerskiej.
No dobrze, ale potem nagle pojawiła się żeńska koszykówka w twoim życiu. W 2017-18 roku zostałeś asystentem w Polkowicach, a potem głównym trenerem.
Tak, troszkę tutaj przeskoczyłeś, bo gdzieś tam był jeszcze Ostrowie Ostrów Wielkopolski i dobrze asystent dobrze znanego Wojtka Szawarskiego w Słupsku też, więc...
Tak, więc tak, tam, zawodnik był czarny, tak.
Tak jest. Tak.
Ale chciałem skrócić tę historię, bo chcę dotrzeć do tego momentu, w którym okazało się, że jesteś jeszcze lepszym trenerem niż byłeś zawodnikiem, nic nie ujmując twoim umiejętnościom, między innymi rzutowym za trzy, bo widać po statystykach, że miałeś rękę ułożoną.
Tak mówią, ale całkiem poważnie myślę, że nie jest ciężko być lepszym trenerem niż byłem zawodnikiem, więc...
Znowu ta skromność niepotrzebna. No dobrze, ale to jest ogromne wyzwanie dla młodego człowieka. Przed 30 dostajesz takie propozycje, które czasami mogą zawrócić w głowie, bo to nie tylko jest kwestia warsztatu trenerskiego i pewnego przygotowania taktycznego, ale też zbudowania sobie pozycji i autorytetu u często zawodników czy zawodniczek, które są starsze od ciebie.
Znaczy tak, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo, bardzo szeroki temat, bo na początku pamiętam właśnie mając te 27-28 lat, byłem trenerem zawodników, którzy mieli po 35-36 i dla mnie to była taka też szkoła życia i zastanawiałem się, w jaki sposób ten autorytet budować i w pewnym momencie stwierdziłem, że nie ma nic łatwiejszego niż po prostu próba zaimponowania im swoją wiedzą i po prostu możliwość przekazywania im w to najprostszy możliwy sposób i w ten sposób do tego podchodziłem. Faktycznie ten wiek na początku wydaje mi się, że był trochę takim ograniczeniem i taką barierą, którą chyba łatwiej było mi przeskoczyć niż czasami zawodnikom czy zawodniczką. Tak, no nie ukrywam, że byłem młodym trenerem i dzisiaj ciągle jestem najmłodszym tym trenerem w tej ekstraklasie, więc staram się już przez ten pryzmat tego wieku nie patrzeć i tym warsztatem, powiedzmy, nadrabiać swój młody wiek. No
tak. A dlaczego liga kobieca, a nie męska? To kwestia była po prostu oferty, otwarcia pewnych drzwi szerzej niż w męskiej ekstraklasie? Z czego to wynikało?
Dzisiaj mogę powiedzieć, że liga żeńska daje mi zdecydowanie możliwość pracy na wyższym poziomie, tak? Bo to jest pierwsza i chyba najważniejsza rzecz, bo jeżeli porównamy mimo wszystko ligę męską i żeńską, to gdzie pozycjonowana jest nasza polska męska liga, polska żeńska liga, to jest można powiedzieć przepaść. Ja myślę, że jak wszystko dobrze pójdzie, to chociażby w przyszłym sezonie będziemy mieć dwa zespoły w Eurolidze, czyli w tych najlepszej 16 zespołów Europy, więc to jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o ten wcześniejszy wybór, to przyznaję, że właśnie ten Wojtek Szawarski mocno mnie namówił na to, żeby to była liga żeńska i tak zostało. Ja zawsze mówię, że nie zamykam się na ligę męską i szczerze mówiąc trenerzy żeńscy oglądają tej koszykówki dwa razy więcej, bo myślę, że mało kto z męskiej koszykówki ogląda żeńską koszykówkę, a trenerzy z żeńskiej koszykówki oglądają i męską, i żeńską, więc staram się jakby nie ograniczać, ale faktycznie dzisiaj ta liga żeńska daje zdecydowanie więcej możliwości.
A co ty chcesz możesz osiągnąć z kadrą Polski, jeżeli chodzi o ten plan, który sobie pewnie jakoś gdzieś tam w głowie założyłeś, bo to jest twoje pierwsze podejście do bycia head coachem w kadrze.
Więc dla mnie cel jest prosty. Ta reprezentacja od 4 eliminacji, czyli od 8 lat, nie była na Mistrzostwach Europy, więc dla mnie cel jest prosty. Mistrzostwa Europy 2025. Już pierwszy mecz eliminacyjny mamy w listopadzie. Ten sposób eliminacji wygląda tak, że są te okienka kwalifikacyjne w trakcie sezonu, więc cel jest prosty. Awans na Mistrzostwa Europy 2025.
Dobrze, a masz czas w tym wszystkim, co tam masz w swoim komputerze, żeby śledzić też Energa Basket Ligę, tą męską? Pewnie czarnych to śledziłeś, ale czy wszystko?
Oczywiście, że śledzę męską ligę naszą, śledzę czarnych jak najbardziej i zawsze gdzieś tutaj z tatą jestem na telefonie, bo też jest kibicem czarnych, więc nie da się, że tak powiem, tego przeoczyć.
No dobrze, to teraz mamy już półfinał i to zaawansowany. W jednej parze mamy 2-0, w drugiej mamy 2-0. To jak to się skończy, twoim zdaniem? Kto będzie mistrzem Polski?
Oj, to jest dobre pytanie. Nie chciałbym się narazić, bo i tu mam znajomych, więc...
No wszędzie mamy znajomych, tylko to jest pytanie, czy Stal się odbuduje u siebie na własnym parkiecie z Kingiem Szczecin, czy też Legia Warszawa zdoła odrobić dwie porażki z WKS-em Śląskim Wrocław.
Ja uważam, że Śląsk-Wrocław na pewno awansuje do finału. Tak jest moje zdanie. A jeżeli chodzi o tą parę, jestem pewny, że będzie 2-2.
Naprawdę? Piąty mecz w Szczecinie? No to będzie się
tak
działo.
Się wiem, no, jaka atmosfera też jest w Ostrowie.
Tak, byłem też ostatnio na meczu w Ostrowie Czarnych, więc wiem, jak tam jest. Dokładnie. Też jest gorąca hala. Chyba jedna z czterech najbardziej gorących hal, jeżeli chodzi o męską koszykówkę.
Myślę, że
w Polsce
to
spokojnie. To trzymamy kciuki za ten awans do Mistrzostw Europy, bo człowiek ze Słupska dostał ster kadry narodowej żeńskiej w dłoń i ma sterować na szerokie wody. Dziękuję bardzo. Karol Kowalewski, wszystkiego dobrego.
Wzajemnie, pozdrawiam.